Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś kolejna porcja badań z ostatniego kongresu ESC z końca sierpnia bieżącego roku. EMI. EMY. Ostra pozawałowa niewydolność serca i flozyny. Dziś nie ma już żadnych wątpliwości, że flozyny są rekomendowane z najwyższą mocą wytycznych dla każdej postaci przewlekłej niewydolności serca. HFrEF, HFmrEF, HFpEF, HF Recovery EF, czasem nazywanej Improved EF, czyli takiej, która była kiedyś REF, a teraz jest MRF albo HPF. Co oznacza także, że i moja najczęściej widziana w poradni postać niewydolności serca, HF, znak zapytania, EF, gdyż nie znam frakcji wyrzutowej większości moich pacjentów, także się w tym zawiera. Echo jest dobrą techniką diagnostyczną w identyfikacji etiologii niewydolności serca, ale zupełnie dziś nieprzydatną w kwestii wskazań do flozyn i większości leków kardiologicznych w niewydolności serca. Z jednym wyjątkiem. Jeśli pacjent ma frakcję wyrzutową lewej komory co najwyżej 40%, ma kardiologiczne podstawy do refundacji dapagliflozyny i empagliflozyny. Trwają prace nad aktualizacją tego stanu rzeczy. Tu przypomnę Państwu, że dla pacjentów z każdą frakcją wyrzutową, także tą powyżej 40%, mamy dwie dodatkowe możliwości refundacji. Refundacji takiej samej, 30%. Pierwszy to diabetologiczny wskaźnik, kryterium. Cukrzyca typu drugiego u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi z HbA1c wyższym równym 7,5. Płatnik dodaje tu jeszcze wprawdzie i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, ale spełniają to wszyscy nasi chorzy kardiologiczni, gdyż definicją tego stanu jest potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, a niepotwierdzonych my przecież nie leczymy. Do tego wariantu wskazań refundacyjnych obok dapagliflozyny i empagliflozyny płatnik dopisał również kanagliflozynę. I drugi punkt, drugie kryterium, przewlekła choroba nerek, to nowość, u dorosłych pacjentów z EGFR poniżej 60, albuminurią powyżej równe 200 mg na gram oraz leczonych terapią opartą o inhibitor bądź sartan nie krócej niż 4 tygodnie, no ewentualnie z przeciwwskazaniami do tych terapii wpisanych do dokumentacji. W tym wariancie wskazań refundacyjnych znalazła się na razie wyłącznie dapagliflozyna. No wróćmy do wskazań klinicznych do flozyn. Każda postać przewlekłej niewydolności serca. Dodam tu także, że także asymptomatyczna, choć taka postać pozostaje na razie bez refundacji. Ale pozostaje pytanie, czy można stosować flozyny w okresie ostrej niewydolności serca? W fazie wczesnej, szpitalnej, już stabilnej, ale wczesnej i w ostrej, nieprzewlekłej niewydolności serca. Czy jest to zasadne? To raz, ale czy jest to bezpieczne? Wyobraźmy sobie takiego pacjenta, co ułatwi zrozumienie sformułowania, czy jest to bezpieczne. Pozycja siedząca, nasilona duszność, tachykardia, lęk, niskie ciśnienie tętnicze i konieczność stosowania leków, które to ciśnienie dodatkowo obniżają. Diuretyki, beta-adrenolityki, inhibitory konwertazy, antagonista aldosteronu. Czy tu jest jeszcze miejsce na flozynę? Naturalnie. Skupmy się na późniejszej fazie stabilizacji, ale jeszcze w okresie pierwszej hospitalizacji. To taki okres po 2, 3, 5, czasem 7 dniach pobytu w szpitalu, gdy podajemy już wyłącznie leki doustne, nie modyfikujemy ich dawek, czyli czas największego zagrożenia życia minął. No, sporo jeszcze przed nami. Ale czy to jest miejsce na włączenie flozyn? Jak Państwo pamiętacie, wszystkie, niemal, badania flozynowe prowadzone były u pacjentów spełniających kryteria przewlekłej niewydolności serca. Dla mnie to taki czas około miesiąca od epizodu ostatniej, ostrej fazy bądź dekompensacji niewydolności serca. A wcześniej, tuż po tej ostrej fazie albo w trakcie tej ostrej fazy i dokładnie tego zagadnienia dotyczyło badanie EMI. 29 sierpnia, Barcelona, Harald Suri przedstawia na sesji hotline wyniki badania EMI. Zanim je przedstawię, to rzućmy okiem na dwa wcześniejsze badania. EMPA Response AHF. Link jest w transkrypcie do pełnej wersji tego badania. 80 pacjentów z ostrą niewydolnością serca randomizowanych do EMPA glifozyny bądź placebo. Uzyskawszy dwie niezwykle ważne informacje, autorzy publikują raport. A. Brak uchwytnych działań niepożądanych flozyny w fazie ostrej niewydolności serca. I B. Nieistotna statystycznie poprawa w okresie szpitalnym. Tu definiowana jako odpowiedź na diuretyki, obniżenie NT-proBNP i istotna statystycznie redukcja łącznych powikłań, definiowanych jako pogorszenie kliniczne niewydolności serca bądź konieczność ponownej hospitalizacji w okresie 2 miesięcy. Najważniejszy parametr przy tej liczebności pacjentów, 2 razy po 40 osób, to bezpieczeństwo leku. Typowy obraz takiej tabeli dla flozyn to numerycznie większa liczba powikłań po placebo niż po flozynie większa. To typowe dla tych niezwykle bezpiecznych leków. Drugie badanie. EMPULSE. Nature Medicine. Link jest w transkrypcie na kardio know-how. 530 pacjentów z ostrą niewydolnością serca w trzeciej dobie od przyjęcia do szpitala, randomizowanych do EMPA glifozyny bądź placebo i wyniki oparte o najnowsze modele statystyczne, tak zwane win ratio. Będziemy o tym dzisiaj mówić. EMPA glifozyna istotnie wygrywa w analizie analizowanych klinicznie punktów od śmiertelności poprzez konieczność hospitalizacji, pogorszenie kliniczne wymagające interwencji. Wśród autorów badania EMPULSE znakomici profesorowie Piotr Ponikowski, Jan Biegus i Jerzy Krzysztof Wranicz. No i trzecie badanie. EMI właśnie. Link do pełnego artykułu jest w transkrypcie. Oparte było ściśle sprecyzowaną populację 472 pacjentów. Interwencyjnie leczony rozległy zawał serca ze znacznym ponad 10-krotnym wzrostem troponin, ale bez wstrząsu. Po 72 godzinach od rewaskularyzacji, jeszcze w okresie szpitalnym, randomizacja do EMPA glifozyny bądź placebo, a zasadniczym polem obserwacji było stężenie NT-proBNP. Średnia wartość dla całej grupy 1300. No i w wynikach istotny 15% spadek NT-proBNP pół roku od zawału serca. O 10 ml mniejsza objętość końcowo-rozkurczowa lewej komory, o 1,5% wyższa frakcja wyrzutowa i poprawa wskaźnika E do E' funkcji rozkurczowej. Wszystkie parametry istotne statystycznie, lepsze po EMPA glifozynie. No i znowu najważniejsza tabela, jakim kosztem uzyskano ten wynik? No brak uchwytnych istotnych statystycznie działań niepożądanych. Ale moją uwagę na tej prezentacji zwrócił jeden wykres. Objętość końcowo-skurczowa i końcowo-rozkurczowa lewej komory. Pomiary po 6 tygodniach i po 26 tygodniach, czyli 1,5 miesiąca i pół roku. Początkowo każda z tych objętości wzrasta. To jest obraz remodelingu, który znamy. Remodelingu lewej komory po rozległym zawale serca. On wzrasta w obu podgrupach i leku, i placebo. I on powoduje pozawałową niewydolność serca. Czy jest takim wskaźnikiem, że ona się rozwinie. Ale po 26 tygodniach sytuacja się kompletnie zmienia. W podgrupie placebo te objętości nadal rosną. i końcowo skurczowa, i końcowo rozkurczowa. Pomimo świetnej farmakoterapii zgodnej z aktualnymi wytycznymi, pomimo wdrożenia wszystkich ważnych leków z inhibitorem konwertazy na czele, remodeling się pogłębia. Dlatego właśnie po kilku latach mamy obraz kliniczny pozawałowej niewydolności serca. A w grupie empagliflozyny zmiana kierunku. Objętości zaczynają spadać. Wzrastały, teraz spadają. Powracają do wartości wyjściowych. Jeszcze nie tak, żeby ją uzyskać, ale już blisko. To tak jakby remodeling ustępował. To bardzo ważny sygnał, prewencja pozawałowej niewydolności serca. No ale naturalnie ważniejszy jest dziś sygnał związany z bezpieczeństwem. Pełne. Liczba powikłań zbliżonych do placebo. Dlaczego te trzy projekty badawcze omawiam w aspekcie bezpieczeństwa? Gdyż faktem jest, że flozyny działają znakomicie w leczeniu i zapobieganiu niewydolności serca. Ale czy można je podawać we wczesnej fazie? No, zadajmy sobie pytanie, dlaczego we wczesnej fazie? Ostrej, nie za szybko? Może powolutku? Działajmy. Stabilna niewydolność serca. Ale faza ostra. Z dwóch powodów. A. Aby jak najwcześniej zainicjować flozyny, bo one działają szybko i skutecznie. I punkt B, dla mnie ważniejszy. Aby zainicjować flozyny. No, Państwo, którzy pracujecie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, poczujecie się za moment urażeni. Mam tego świadomość. Też pracuję i też wiem, że nie robię tego tak, jakbym chciał. Wszyscy dziś wiemy, że szpitalna część kardiologii działa znakomicie. Natomiast zdecydowana większość z nas ma uzasadnione żale do części ambulatoryjnej, tak zwanej AOS. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Leki nie są tam dodawane, ani nie są optymalizowane ich dawki. Dobrze jest, jeśli są przepisywane w wysokościach, jakie zawiera karta wypisowa. No popatrzcie czasem na reakcje lekarzy, na dawkę statyn choćby. Czy ktokolwiek pomyśli po miesiącu, aby dodać flozynę, gdy jej nie wpiszemy na kartę wypisową, a jak pacjent się czuje dobrze, z poprawą, to mamy szukać guza nowym lekiem, marzyć o tym, żeby coś poprawić, ale pacjent mówi, że nic mu w tym momencie nie dolega? Chcielibyśmy, ale zazwyczaj w praktyce klinicznej tak się nie dzieje. Jakie zatem mamy remedium na to? No poprawa AOS? No tak, walczmy o to. Ale ten akurat efekt można osiągnąć znacznie łatwiej. Wpisując flozynę u chorych po incydencie ostrej niewydolności serca, podając ją jeszcze w późnej fazie szpitalnej. To bezpieczne. To wiemy na 100%. I skuteczne. To również wiemy, choć jeszcze bez klinicznych punktów w wielośrodkowych projektach badawczych. Trwają takie. Już we wczesnej fazie, bo te korzyści rosną z czasem i przyjmowania, a flozyna znajdzie się w armamentarium takiego pacjenta. Drugi temat, także w obszarze niewydolności serca, to sakubitryl valsartan. Badanie PARADISE ME. Dawno nie mówiliśmy o tym nowoczesnym leku. Pozostajemy w konwencji ostrego rozległego zawału serca, jak w badaniu EMI i podobnych kryteriów włączenia do badania. Dokładnie pierwszego tygodnia interwencyjnie leczonego zawału serca. Tu w badaniu PARADISE MI kryterium rozległości zawału było jednoznacznie wskazane. Frakcja wyrzutowa poniżej 40 lub cechy zastoju nad polami płucnymi. Ostra niewydolność serca oraz jedna z cech świadczących o poważniejszym rokowaniu. GFR poniżej 60, ale powyżej 30, przebyty zawał, cukrzyca, migotanie przedsionków, wiek powyżej 70 lat. Proste kryterium do spełnienia. Randomizacja do sakubitrylu valsartanu bądź ramiprylu. 5661 pacjentów. Obserwacja do 3 lat, średnio 2 lata. Główne wyniki badania PARADISE MI zostały opublikowane przed rokiem w NAME. Link jest w transkrypcie. We wniosku w tym artykule czytamy, że nie uzyskano różnic istotnych statystycznie. Analiza krzywych wskazuje na nieznaczną, 10% przewagę w tym wskazaniu sakubitrylu valsartanu. Analizowano tu łącznie liczbę zgonów, hospitalizacji z powodu niewydolności serca lub ambulatoryjnych zaostrzeń niewydolności serca. Głównym czynnikiem wpływającym na tą nieznaczną przewagę ARNI była liczba hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Zgadzam się z autorami i komentatorami, że w klasycznej analizie przewaga istotna nie jest, choć grupa badana była bardzo liczna. 5661 pacjentów, a liczba powikłań 12%, 2 lata, powinna wystarczyć do wskazania zwycięzcy. Ale w klasycznej analizie zwycięzcy brak. Podczas kongresu ESC zastosowano nową metodę statystyczną, win ratio właśnie, do starych wyników badania. Skupiono się nie na wynikach akceptowanych przez dedykowaną komisję, lecz włączono wszystkie zgłaszane powikłania. Tych zatem było więcej, nie 12%, jak w pierwotnej analizie, ale więcej. Uwzględniono te zgłoszenia, które nie miały pełnej dokumentacji i te, które nie spełniały wszystkich kryteriów definicji każdego z powikłań. Analiza win ratio pozwoliła na spojrzenie na konkretnego pacjenta i stopniowaniu jego powikłań. Największymi wygranymi, bo taka jest koncepcja, są pacjenci, którzy przeżywają. To prawda, ale wygranymi są także chorzy, którzy nie mają ani konieczności hospitalizacji, ani konieczności leczenia ambulatoryjnego zaostrzenia niewydolności serca. Niby proste, ale takie spojrzenie bliżej odpowiada ludzkiemu spojrzeniu na efekty leczenia niż czysta analiza liczby powikłań w obu ramionach badania. Win ratio wskazuje już zwycięzcę. Gdy odległość obu ramion sięga już nie 10%, lecz 15%, to wartość P spada poniżej sakramentalnej wartości 0,05 i wynosi nawet 0,024. Komentarz ekspertów? Zabawa statystyką. Jak ja na to patrzę? Niestety inaczej niż większość ekspertów. Zarówno Ottavio Bevanger, to ten prezenter tego artykułu, tej analizy, jak i artykułu związanego z tą analizą, link oczywiście jest w transkrypcie. Jak większość komentatorów powtarzają, że zasadniczy trial pozostaje negatywny. Dla mnie zarówno wyniki badania Impulse, jak i Paradise MI wskazują na korzystne wyniki nowych leków, Flozen i ARNI, używając czulszej aparatury metody statystycznej, win ratio. Wskazują na zwycięzcę. To tak jak dopracowanie systemu LIGO, GEO600 czy VIRGO pozwoliło na detekcję fal grawitacyjnych w 2015 roku pierwszą, co było podstawą do Nagrody Nobla w 2017 roku, a dziś po 7 latach doświadczeń i optymalizacji aparatury rozpoznano już ponad 100 fal grawitacyjnych. Tak patrzę dokładnie na metodę nowoczesnej statystyki win ratio. Tym ważniejsze, że jestem skłonny bardziej ją zrozumieć niż klasyczne różnice średnich. Kto wygrywa? No ten pacjent na leku, czy ten na placebo? Gdyż to jest podstawą tej metody. Pewnie błędem badaczy było, że nie wpisali metody win ratio do schematu badania. Nie była ona jeszcze wówczas tak rozpowszechniona jak dziś, ale metoda znana jest od 11 lat. Link do European Heart Journal i artykułu jest w transkrypcie. No i gdyby tylko badacze zrealizowali ostatnie zdanie ówczesnego artykułu sprzed 11 lat. Cytuję. Zachęcamy do jej, win ratio, wykorzystania w przyszłych raportach z badań klinicznych. No to problemu by dziś nie było. To prawda, że gdybym miał podejmować decyzję o finansowaniu leczenia na podstawie wtórnych analiz statystycznych, to moje stanowisko byłoby jasne – nie. Ale na szczęście nie jestem na takiej pozycji. Pomagam ludziom. Stawiam ceny leków w szóstym rzędzie, daleko poza redukcją śmiertelności, skutecznością kliniczną, poprawą jakości życia, bezpieczeństwem i wygodą stosowania. Test drugi, trzeci, czwartorzędowych elementów mojej osobistej oceny – oba leki – obie metody leczenia farmakologicznego spełniają. Włączenie analiz win ratio do praktyki badań klinicznych spowoduje zmniejszenie nakładów na same badania, mniejsze grupy pacjentów, krótszy czas obserwacji, krótszą drogę zatem między koncepcją zastosowania danego leku a konkretnym wskazaniem klinicznym i potwierdzeniem jego skuteczności. A o to dokładnie nam chodzi. Szybciej pozyskiwać skuteczne substancje do praktyki klinicznej. No i pomagać ludziom z każdym miesiącem, rokiem coraz bardziej i skuteczniej. Empuzjon, Olga Tokarczuk, 2022. Wydawnictwo literackie. Jedno z trzech najlepszych światowych sanatoriów leczących choroby piersiowe i gardlane. Dzisiejsze Sokołowsko, Dolny Śląsk, no i ówczesna Europa, w której w domu mówiło się dwoma językami, a znało się cztery. I straszna, nieuleczalna wówczas choroba gruźlica. W portfolio ocalonych artystów omawianych przed tygodniem Julie Olinger opisuje literacko zapalenie osierdzia. Tu mamy opisy gruźlicy i znakomity opis badania klinicznego. Ile ono trwało? No właśnie, ile trwa Państwa badanie kliniczne, bo moje trwa, nie powiem. Trwało ono wówczas 40 minut. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że po tych 40 minutach, przed 110 lat, bo to 1913 rok, lekarz więcej wiedział niż dziś. Badanie echo, CT, NMR trwa razem z oczekiwaniem znacznie dłużej. Ale poza wątkiem poznawania ówczesnego świata, a był to wrzesień roku 1913, to jest tam taka narracja fantastyczna. Posłuchajcie Państwo tylko fragmentów. Wojnicz umknął wzrokiem w kierunku okna, za którym przechodziło właśnie jakieś wesołe towarzystwo, co chwilę wybuchające śmiechem. Pomyślał, że ci ludzie śmieją się po polsku, choć nie bardzo potrafił sobie to wrażenie wytłumaczyć. Z daleka nie było słychać słów. Znacie to? Polska ekipa w Egipcie? Bądź gdzie indziej? Lub to, czy znał pan tę nieszczęsną kobietę? Spytał go policjant. No, mowa jest tutaj o samobójczyni bądź zamordowanej. Czy znałem? Nie, nie znałem. No ale widywał ją pan. Wojnicz się zastanowił. Tak, widziałem, ale nie całą. Co pan ma na myśli? Zapytał zaniepokojony policjant. No, widziałem jej fragmenty. Wie pan, ona w ciągu tego krótkiego czasu stale była w ruchu, a ja widziałem albo ręce z tacą, albo jej but, który powstrzymywał zamykające się drzwi. Spotykacie państwo wiele takich zaskakujących momentów, których wokół siebie nie widzimy, ale które nas otaczają. I dopiero Olga Tokarczuk zwraca nam na to uwagę. Jeśli państwo będziecie mieli uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardia Know How. Będę też państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Gdybyście państwo mieli okazję i ochotę wejść do rejestru niewydolności serca, no to mamy taki mały kryzys, jeśli chodzi o liczbę pacjentów. Nie wiem, zmęczenie, nie wiem, jesień. Jest piękna przecież. Sława Ukrainii.